Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych tutaj w tej świątyni, by wspólnie modlić się w tych intencjach wypowiedzianych przez księdza proboszcza. Witam również wszystkich słuchaczy radia Kalisz oraz widzów telewizji Dom Józefa, tych wszystkich, którzy również obserwują nas teraz i wierzę głęboko, uczestniczą w modlitwie poprzez różnego rodzaju media. Słyszeliśmy, drodzy, że przyszli do Jezusa faryzeusze i zadali mu pytanie, dlaczego? Dlaczego? Co Jezus odpowiedział? Ten lud czci mnie wargami, ale swoim serccem jest daleko ode mnie. Zostaliśmy dzisiaj zaproszeni przez naszego Boga i Pana, aby przypatrzyć się swojemu sercu, bo historia z dzisiejszej Ewangelii, ona nie była tylko dla tamtych ludzi. Ona jest również dla mnie. Po co? By być bardziej prawdziwym. By w świetle Jego miłości odkryć nawet bolesną prawdę i trudne słowa. Proszę Was, żebyście na siebie najpierw popatrzeli. Nie wiem, kogo macie po prawej czy też lewej stronie. Co widzicie? Taką czy też inną twarz, prawda? Ale w świetle Słowa Bożego, co widzimy? Cud. Jesteś moim cudem. Zanim przyszedłeś na świat, znałem Cię. To ja ukształtowałem Ciebie w łonie Twojej matki. Panie, cudownie mnie stworzyłeś. Jestem dziełem rąk Twoich. Jestem Twoim arcydziełem. I widzisz to w drugim człowieku? Co więcej, czy kiedy rano myjesz zęby, widzisz cud w lustrze? Czy może mówisz jak faryzeusze? Dlaczego? Od kilku dni łatwiej mi jest powiedzieć why. Dlaczego? Albo może bardziej, po co żyję? Trudne pytanie. Jeżeli wierzę, to Bóg ma dla mnie jakiś cel. Nie ma dzieci niechcianych przez Boga. Są czasami nieplanowane przez ludzi, przez rodziców. Proszę teraz, abyście w waszym sercu podziękowali Bogu za życie. Za to, Panie, że ukształtowałeś mnie w swoim sercu. Że zanim przyszedłem na ten świat, to byłem już cudem w Twoim sercu. I też, Panie, dziękuję Tobie za moich rodziców, którzy przekazali mi Twoje życie. Na chwilę, dłuższą lub krótszą. Panie, dziękuję Ci za moich rodziców. Jakże to ważne. Bo tylko kiedy dziękujemy i odkrywamy wartość naszego życia, będziemy dziękować za życie tego drugiego. I będziemy odkrywać, że otrzymaliśmy największy dar, życie, które dzisiaj z różnego rodzaju stron jest bardzo mocno atakowane. W różny sposób. Niekoniecznie od razu w sposób bardzo brutalny. Paweł II powie w jednym ze swoich dokumentów, że żyjemy w kryzysie moralnym. Doświadczamy kryzysu zmysłu moralnego. Oni czy my? Oni spoza Kościoła czy my w Kościele? Również my w Kościele. Również On nas dotyka i przemienia nasze myślenie. Od czasu do czasu słyszę z ust ludzi, którzy są w Kościele. Co więcej, siedzą w pierwszych ławkach Kościoła. Proszę księdza, a ja jestem za aborcją. Ludzie, którzy przystępują do Komunii Świętej, są za aborcją. To jest moje doświadczenie spotykania takich ludzi. Dlaczego? No właśnie, bo zaczęli zadawać to pytanie, dlaczego, i sami sobie odpowiadać, nie słuchając Boga. Moje życie może ma wartość, ale Jego? Chore, niepełnosprawne, nie takie wymarzone. Dlaczego? A przecież ja Ciebie ukształtowałem. Jesteś cudem w moich oczach. Wierzysz w to? Czy głęboko wierzysz, że jesteś przekonany i przekonana do tego, że każde życie jest święte od początku do końca? I jeżeli masz do tego jakąkolwiek wątpliwość, to otwierasz drogę cywilizacji śmierci w twoim sercu? Wierzysz w to? Mamy media z Kalisza, a to przecież w Kaliszu święty Jan Paweł II powiedział jakże znamienne słowa. Naród mordujący swoje dzieci jest narodem bez przyszłości. I to tam Jan Paweł II powiedział, drodzy rodacy, ciężko mi wypowiadać takie słowa. Ciężko, ale muszę. Możemy powiedzieć, ale to nie my, to oni. Ale proszę księdza, po co to dziecko ma żyć? Przecież lepiej je teraz zabić, niż żeby się miało urodzić i miało później cierpieć. Głos ludzi z kościoła. Czy tylko przypadek? Czy takich osób jest więcej? Spójrzmy w swoje serce. Być może czcimy Boga wargami, ale sercem jesteśmy daleko. Bo może również w moim sercu jest ta mentalność. Dlatego potrzeba nam świadków, którzy mimo wszystko i wbrew ludzkiej nadziei świadczą swoim życiem, że jest inne życie, jako jego dar, które nigdy się nie skończy. Co więcej, chroniąc życie, żyje jego błogosławieństwem, błogosławieństwem wierności Boga, który mówi, nigdy cię nie opuszczę. Nie ma takiego Boga jak ten Bóg. Nie opuszczę ciebie. Czy wierzycie i ufacie, że każde życie jest święte? Czy może w moim i twoim sercu jesteśmy duchowymi aborterami? Jak to? Ja aborter? Aborcjonista? Tak. Wtedy, kiedy w moim sercu, w moim umyśle skazuję jakiekolwiek życie, zabijam. Zabijam. Ile razy każdy z nas był daleko od Boga swoim sercem, który mówił i mówiliśmy, to życie nie ma sensu. Zobacz, co ona zrobiła. Nie ma męża. Zobacz, jak żyje. Zobacz, jak on żyje. Jeżeli tak myślałem i ty tak myślałeś, byliśmy duchowymi aborterami. Zabiliśmy życie. Ile razy? Czczę Boga moimi wargami, a sercem jestem daleko od Niego? Potrzeba nam świadków. Takimi chociażby jak małżeństwo, które mogłem jakiś czas temu spotkać i modlić się, a którzy swoim życiem i swoim świadectwem dotykali innych ludzi, pokazując, że każde życie ma sens i każde życie jest święte, nawet jeżeli trwa bardzo krótko. Bo kimże ja jestem? Albo kimże ty jesteś? By stawać w miejscu Boga i mówić tak, nie, ty masz prawo żyć, ale ty nie masz prawa. Bo? Dlaczego? Chciałbym, żeby teraz, żebyśmy razem posłuchali świadectwa pani Anity, krótko mówiąc, tłumaczki jednej z tłumaczek Abby Johnson, doktor, neonatolog z Arizony, dzięki której również dzisiaj mamy Abby Johnson tutaj w Bydgoszczy. Posłuchajmy o pięknym świadectwie, pięknej postawie rodziców, którzy nie podnieśli ręki na życie.
Dobry wieczór Państwu. Mam na imię Anita i tak jak ksiądz Maciej wspomniał, jestem lekarzem neonatologiem. Pracuję jako neonatolog w Stanach Zjednoczonych lat 12. Jestem pediatrą od lat 20, również w Stanach. Kim jest neonatolog? Neonatolog zajmuje się przedwcześnie urodzonymi dziećmi albo dziećmi urodzonymi o terminie z chorobami genetycznymi, z wadami, z różnymi złożonymi chorobami. Zajmuje się dziećmi czasami urodzonymi tak wcześnie jak w 23, 24 tygodniu życia. Czasami tak małymi, że ważą niecałe pół kilograma. Czasami tak małymi, że ich ramię jest wielkości naszego małego palca. Częścią mojej pracy są również tak zwane konsultacje, kiedy ginekolodzy, położnicy proszą mnie w przypadku, jak mama jest w ciąży, dziecko, które rozwija się w jej łonie, ma jakąś złożoną wadę, chorobę genetyczną, problemy z sercem. Więc z reguły są to spotkania bardzo trudne. Są to spotkania z rodzicami, zanim się Dzidziuś jeszcze urodzi. Są to spotkania trudne. Na czym to polega? Muszę opowiedzieć rodzicom, jak przebiegnie poród, co się wydarzy po porodzie, co jesteśmy w stanie zaproponować, czy możemy dziecko wyleczyć, jakie są prognozy. W ten sposób spotkałam około 2 lat temu Martę i Marcina. Marta i Marcin byli rodzicami 2 dzieci. Bardzo pragnęli mieć dziecko 3. Marta zaszła w ciążę. I niestety około 17 tygodnia ciąży dowiedzieli się, że ich dziecko, dziewczynka, którą nazwali Oktawia, ma złożoną wadę serca. Bardzo ciężką, złożoną wadę serca, którą ciężko by było zoperować. Niedługo później dowiedzieli się, że ma również zespół genetyczny, zespół Edwardsa. Większość takich dzieci, proszę Państwa, nie przeżywa nawet do terminu. Umiera w łonie matki. 50% takich dzieci umiera w łonie matki. Te, które się urodzą, większość z nich, 90%, nie przeżywa dnia życia czy tygodnia życia. Co mnie uderzyło w tym spotkaniu, Marta i Marcin, niesamowity pokój, akceptacja, widoczna miłość. Jak powiedziałam, dla mnie te konsultacje są również trudne, bo cóż ja mogę im zaproponować w takiej sytuacji? Oni już wiedzieli właściwie troszeczkę im. Lekarz położnik, ginekolog powiedział, że no niestety dużej nadziei, właściwie żadnej nadziei nie mogą mieć. Dziecko nie przeżyje, jeżeli urodzi się żywe, nie będzie żyło długo. Cóż ja mogę im zaproponować? Prywatność, trochę czasu, minuty, godziny, dać im pokój, w którym mogą spędzić czas ze swoją córeczką, przytulić ją, podać jej jakieś lekarstwo przeciwbólowe, jak będę widziała, że cierpi. Marta miała cesarskie cięcie około 2 miesięcy po tym, jak się poznaliśmy, 2 miesięcy po konsultacji. Marcin akurat wyszedł dzień wcześniej ze szpitala, był zdiagnozowany z cukrzycą, cesarskie cięcie, cały zespół w sali operacyjnej. Mieliśmy tam również księdza, o to poprosili nas rodzice, żeby ksiądz był na sali operacyjnej. To była prośba wyjątkowa, zazwyczaj no, tak dużo osób w sali operacyjnej nie może być, ale ponieważ nie wiedzieliśmy, bo mogło to być tylko minuta, rodzicom bardzo zależało na tym, żeby Oktawia została ochrzczona. Ponieważ Marcin nie czuł się dobrze, jak wspomniałam, wyszedł dopiero ze szpitala, Marta prosiła mnie, żebym przy niej stała, trzymała ją za rękę. W momencie, kiedy ginekolog zaczął nacinać brzuch Marty, poprosiła mnie, żeby zacząć odmawiać różaniec. Proszę Państwa, zaczęliśmy odmawiać różaniec. Ja ze łzami w oczach. Ja byłam chyba jedną z niewielu osób na tej sali, która płakała. Rodzice nie. Rodzice z wiarą, miłością, patrząc na siebie, drawiali, odmawiali różaniec, ja również z nimi. I Oktawia urodziła się przy Zdrowaś Mario. Urodziła się przy Zdrowaś Mario. Od początku wiedziałam, że no, długo nie będzie żyła. Nie byłam pewna, czy to będą minuty, godziny, ale wiedzieliśmy, że musimy ją od razu ochrzcić. Ksiądz ochrzcił ją na sali operacyjnej, po czym po zabiegu całym przewieźli Martę, Dzidziusia, męża, przeszliśmy do pokoju. I rodzice, Marta, Marcin poprosili mnie, żeby... Chciałam im dać prywatność, mieli niewiele czasu, ale poprosili mnie, żebym przychodziła co 15-20 minut i sprawdzała, jak czuje się Oktawia, czy bije jej serduszko. Prosili, żebym była obecna. Za każdym razem, proszę Państwa, jak wchodziłam do tego pokoju, tam cały czas była modlitwa. Tam cały czas była modlitwa. W pewnym momencie wchodzę i rodzice zaśpiewali jej razem z osobami obecnymi w tym pokoju. Happy birthday. 100 lat. Po około 2 godzinach do Marty i Marcina dołączyła 2 ich młodszych dzieci. 3,5-letni synek, 2-letnia córeczka. Ja przyłożyłam stetoskop do klatki piersiowej Oktawii. Serduszko biło już bardzo wolno, więc poprosiłam Martę. Ona nie czuła się jeszcze dobrze, była słaba. To przecież operacja. Poprosiłam ją, powiedziałam jej: Marta, weź ją na ręce, weź Oktawię na ręce, bo mamy już niewiele czasu. Macie już niewiele czasu. Marta wzięła swoje dziecko na ręce i w pewnym momencie, proszę Państwa, ten mały brzdąc 2-letni, który niewiele jeszcze mówił, mówi do nas: bye bye baby, czyli do widzenia. Do widzenia. Pożegnała, takie pożegnało się. Z kim się żegnało? Z dziedziusiem się żegnało. Myśmy się na siebie spojrzały. Przełożyłam stetoskop do klatki piersiowej Oktawii. Bicia serca już nie było. Nie było, proszę Państwa, bicia serca. Ja powiedziałam Marcinowi, Marcie, że Oktawia odeszła. I w tym momencie, czego ja się, proszę Państwa, spodziewałam. Ja, robiąc specjalizację, pracowałam w szpitalu, którym, ojomie neonatologicznym, w którym było z reguły około 70, od 50, 70 noworodków. Każdy mój dyżur to była reanimacja. Każdy mój dyżur właściwie wiązał się niestety z jakąś śmiercią, śmiercią dziecka. I jakiej się spodziewałam w tym momencie reakcji ze strony Marty, takiej, jakiej zawsze doświadczyłam. Płacz, czasami gniew, czasami był to krzyk. To, co zobaczyłam, proszę Państwa, no nie zapomnę do końca życia, bo Marta się uśmiechnęła. Marta się uśmiechnęła i podziękowała Panu Bogu za 2 godziny życia Oktawii. Ona chyba sama sobie nie zdawała sprawy ze swojej reakcji, bo później o tym rozmawiałyśmy. Uśmiechnęła się i podziękowała, proszę Państwa. Olbrzymia lekcja dla mnie. To była olbrzymia lekcja dla mnie jako lekarza neonatologa, jako kobiety, jako katoliczki, bo ilu z takich rodziców, z takich par, które dowiadują się o nieuleczalnej chorobie swojego dziecka, podejmuje decyzję o aborcji. Przecież to by było usprawiedliwione, prawda? Wada genetyczna, dziecko nie przeżyje? Nie. Oni zdecydowali się, oni wybrali życie, kochając bezwarunkowo. I mało tego, dziękując za 2 godziny życia Oktawii.
Dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale jestem Bogiem wiernym, mówi Bóg. Odpowiada nam, jestem Bogiem wiernym. I przychodzę, abyście mieli życie i mieli je w obfitości, nawet gdyby miało trwać tylko 2 godziny życia. Drodzy, proszę Was, nie bądźmy nigdy duchowymi aborterami, sędziami, ale bądźmy fascynatami życia i dziękujmy Bogu za życie. Stanie przed nami kobieta, która od zawsze pragnęła pomagać drugim kobietom. Jej pragnieniem serca było to, żeby innym było łatwiej. To pragnienie zaczęła realizować między innymi jako wolontariuszka, a później pracownik, w końcu dyrektor roku jednej z klinik Planet Parenthood. Ale doskonale wiemy, że coś zmieniło jej życie. To doświadczenie Bożego miłosierdzia albo Bożej miłości, jak mówi, bo to Boża miłość ją wyprowadziła z kliniki aborcyjnej. Boża miłość, która spotkała ją, zaskoczyła w gabinecie aborcyjnym, kiedy miała możliwość widzenia, jak nienarodzone dziecko walczy z aborterem. To zmieniło jej życie. Po tygodniu opuszcza klinikę, zakłada w roku 2012 instytucję, fundację, która pomaga osobom, które znajdują się w sytuacji takiej jak ona. Pomaga dalej. Dziś jeździ po całym świecie, by głosić prawdę o życiu i by również nie tyle przekonywać, nie tyle dyskutować, konfrontować się, ale by głosić również prawdę o dramacie okrutnego zabójstwa, zabijania dzieci nienarodzonych, czyli o aborcji. Nie klaszczmy, bo nie o to też chodzi, ale w swoim sercu teraz poprośmy naszego Boga i Pana o tę łaskę, by spotkanie, by jej świadectwo było przemieniające, przede wszystkim nas wszystkich. Zapraszam Panią Abby Johnson, Anitę, Paulinę, towarzyszącą osobę do podzielenia się.
really an honor to be here in Poland with you all. This is my first time
to your beautiful country. Very cold.
Jestem zaszczycona być tutaj. Ja jestem pierwszy raz w waszym kraju. To jest prawdziwy zaszczyt. Jest bardzo zimno tutaj. Jak wielu z was widziało film planowany. Ja nie muszę opowiadać swoich historii. Zaangażowałam się w Planned Parenthood, kiedy byłam w koledżu. Wyrosłam w chrześcijańskim domu, ale u nas w domu nie rozmawiało się o aborcji. Moi rodzice myśleli, że w naszym domu nigdy nie będzie potrzeby rozmawiania o aborcji i nigdy to się nie wydarzy u nas. Więc stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby.
Kiedy byłam w koledżu, przeszłam swój pierwszy zabieg aborcyjny. Chciałabym wam powiedzieć, że myślałam o rodzicielstwie, o macierzyństwie, czy myślałam w tym czasie o adopcji, ale niestety nie mogę tego powiedzieć. Mój chłopak mniej więcej w tym samym czasie zawiózł do klinik aborcyjnych również inne swoje dziewczyny, więc również zabrał mnie, zawiózł mnie do innego miasta i wysadził przed kliniką aborcyjną. Zapłaciłam za aborcję $5,000 i spotkałam się z osobą, z doradcą, pracownikiem kliniki aborcyjnej, który dał mi informację, jak ta aborcja, jak zabieg będzie przebiegać, procedura. Więc ten pracownik kliniki, pracowniczka kliniki aborcyjnej, doradca powiedziała, że ona sama miała również 9 aborcji i ja nie powinnam się martwić o swoją pierwszą. Więc poczułam się lepiej. Nigdy nie myślałam, że po raz kolejny będę przechodziła przez to samo, będę znowu potrzebować aborcji.
Za dużo nie pamiętam z tego zabiegu, ale jedynie to, że obudziłam się.
Obudziłam się, po czym po wszystkim, po skończonym zabiegu, mój chłopak odebrał mnie, czekał na mnie przy drzwiach. Więc wróciłam do domu i tak jak już wspomniałam, nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek będę pamiętać, czy będę musiała znowu rozmawiać, wspominać aborcję. Około roku później, jak byłam już studentką, spotkałam kobietę, która pracowała dla kliniki Planned Parenthood. Spytała się mnie wtedy, co myślę na temat aborcji. Odpowiedziałam jej, że jestem za życiem, jestem pro-life. Przynajmniej tak byłam wychowywana w domu pro-life. Więc ta kobieta zaczęła mi opowiadać o wszystkich strasznych rzeczach, które mogą się wydarzyć kobietom, które muszą szukać aborcji drogą nielegalną. Byłam wtedy młoda i naiwna i naprawdę wierzyłam, że te osoby chcą pomóc kobietom w trudnych sytuacjach. Tego samego dnia stałam się wolontariuszką, pracując dla kliniki Parenthood. Później, jak skończyłam studia, najęłam się w tej klinice, byłam pracownikiem tej kliniki. Pracowałam przez 8 lat w klinice aborcyjnej i właściwie w ostatnim roku zaczęłam sobie zadawać pytania na temat tego, co ja tam robię, czy robię właściwą rzecz. W Stanach Zjednoczonych, we wszystkich 50 stanach, aborcja jest legalna do 6 miesiąca życia. W klinice, w której ja pracowałam, wykonywało się aborcje do 4 miesiąca życia. Nigdy nie myślałam, że będę pracować w miejscu, w którym będzie się robić aborcje po tym czasie, po 4 miesiącu życia.
W 2009 roku dowiedziałam się, że klinika, w której ja pracuję, będzie przeprowadzać aborcje do 6 miesiąca życia i mamy kwoty, które musimy wykonać, 72 aborcje dziennie. To był pierwszy raz, kiedy sobie pomyślałam, że nie mogę pracować już dla Planned Parenthood. Nigdy więcej. Już nie. Kilka miesięcy później zostałam wezwana do swojej przełożonej i zostałam poinformowana o tym, że musimy podwoić ilość aborcji, którą wykonujemy do tej pory. Aborcja jest podstawowym produktem, który sprzedaje Planned Parenthood, ten zabieg, z którego robią pieniądze, zarabiają. Ja pomyślałam sobie, że to jest pomyłka, ponieważ aborcja musi być bezpieczna i rzadka. Ale to było napisane na papierze, więc powiedziałam to głośno do swojej przełożonej. Abi, dlaczego mielibyśmy zredukować ilość aborcji, kiedy my na tym zarabiamy pieniądze? Około miesiąca później zostałam poproszona do asystowania przy zabiegu aborcji, które było w towarzystwie USG. Zazwyczaj przy aborcji nie jest używane USG. Jest to rzadkie, jest przeważnie robione na ślepo. Lekarz powiedział mi, że to w zasadzie jest bezpieczniejsze dla kobiety, kiedy widzi, co się dzieje w środku, cały zabieg. Całym moim zadaniem podczas tego zabiegu było trzymanie głowicy USG. Zrobiliśmy to USG i wtedy się dowiedzieliśmy, że kobieta jest w 13 tygodniu ciąży. W 13 tygodniu ciąży wszystko dziecko ma już ukształtowane. Ręce, nogi, wszystkie palce, serce bije, fale. 13 tygodniu ciąży wszystkie organy wewnętrzne też są uformowane. Pamiętam, że spojrzałam na ten ekran i widziałam, że wszystko było uformowane. To wyglądało jak dziecko, to było dziecko. Ale pomyślałam sobie, że nie, to nie może być dziecko, ponieważ mi powiedziano, że dziecko jest wtedy, kiedy jest chciane, kiedy mama chce, żeby to było. Ta kobieta przyszła tutaj po aborcję, więc to nie mogło być dziecko, nie mogło wyglądać jak dziecko. To jest właśnie taka nauka aborcyjna, czyli to, czy człowiek jest człowiekiem w łonie matki, to zależy od tego, czy jest chciany, czy niechciany. Pamiętam ten instrument sący, sak, który wszedł do kobiecego łona. Pamiętam, jak ten instrument zbliżał się do dziecka.
Powolutku, aż do momentu, kiedy ten sak dotknął jego ciała. Kiedy wszystko było już w odpowiedniej ustalonej pozycji blisko ciała dziecka, lekarz ginekolog poprosił swojego asystenta, żeby włączył maszynę z sądzą. I więc wtedy, co zobaczyłam, to było to, jak to małe ciało, małe dziecko, rączki, nóżki zaczęły się ruszać i to małe ciało próbowało uciekać od instrumentu, od ssaka, od instrumentu, który próbował je wessać. Następne, co zobaczyłam, to kawałek po kawałku, jak instrument sący rozrywał małe ciało. Pamiętam, że to, co chciałam zrobić, to obudzić tą kobietę, podnieść, posadzić, żeby mogła zobaczyć, co się wydarza z życiem, z dzieckiem, z jej dzieckiem w tym momencie. Ale tego nie zrobiłam. Po prostu tam stałam i patrzyłam się, jak umiera małe dziecko.
In just a few seconds, the ultrasound screen was black.
Po kilku sekundach monitor ultrasonografii zrobił się czarny. Wtedy wiadomo było, że zabieg aborcyjny. Widziałam, że zabieg aborcyjny dobiegł końca. Wróciłam wtedy do swojego gabinetu i wiedziałam, że nigdy nie będę już mogła uczestniczyć w zabiegu aborcyjnym, ale nie wiedziałam, co mam ze sobą począć, co mam zrobić dalej ze swoim życiem. Ale wiedziałam, ponieważ byłam wychowywana w chrześcijańskim domu przez chrześcijańskich rodziców, że w chwilach trudnych, w sytuacjach trudnych zawsze mogę się zwrócić do Pana Boga i będę wysłuchana. Więc zaczęłam się modlić i zaczęłam prosić Pana Boga o jakieś wskazówki, co powinnam zrobić, co mam zrobić ze swoim życiem, co mam począć, gdzie się kierować. I nie wiedziałam, czy mi odpowie. Modląc się, nie wiedziałam, czy mi odpowie, bo nie wiedziałam, czy w ogóle chce mi odpowiedzieć, bo ja przecież się odwróciłam od Niego przez na tak wiele lat, na tak długi okres czasu. Ale jednak usłyszałam Go bardzo głośno i jasno, że to, gdzie powinnam iść, to są osoby, które modliły się przed kliniką aborcyjną, na chodniku, przed kliniką aborcyjną do ludzi pro-life.
Więc poszłam do ich biura tuż obok. Usiadłam na kanapie i zapłakałam. I nie wiedziałam, czy wybaczy mi za to wszystko, co zrobiłam. I od tamtego momentu zaczęłam liczyć aborcje, które pomogłam dokonać, w których uczestniczyłam. To było 22 tysiące kobiet. 22 tysiące w ciągu 8 lat w jednej klinice. Zaczęłam się modlić i poprosiłam Boga o wybaczenie. I to było uczucie takie, że Bóg przemienia moje serce z kamienia w serce z ciała. I wciąż przypominał mi, że to już jest koniec i że to już tego już to nie wróci. I tak to jest koniec. Zdecydowałam się iść dalej i zrezygnować z pracy w Planned Parenthood. I zorientowałam się, że ludzie, z którymi pracuję, zaakceptują moją decyzję.
Wszyscy z nich, moi przyjaciele, moi współpracownicy kliniki byli za wyborem, za prawem kobiet do wyboru. Ja nagle zmieniłam poglądy i zmieniłam decyzję. Byłam zdziwiona, bo niedługo potem okazało się, że Planned Parenthood, klinika, w której pracowałam, podano mnie do sądu. Okazało się, że nikt z nich nie wspierał mnie w moim wyborze pro-life. Próbowali, to co próbowali zrobić w sądzie Planned Parenthood, to zamknąć mi usta tak, żebym nigdy nie mogła już więcej dawać świadectwa i mówić o tym, co się wydarzyło w klinikach Planned Parenthood. No i oczywiście, tak jak Państwo wiecie, przegrali. To, co teraz robię, to jeżdżę właściwie po całym świecie i dzielę się swoim świadectwem, swoją historią ze wszystkimi tymi, którzy chcą jej słuchać. To, czego doświadczyłam, to wiele przypadków, kiedy kobiety wybrały aborcję, przyjechały do kliniki dokonać aborcji, a dzięki osobom stojącym na chodniku modlącym się zrezygnowały z niej. Cały termin bycia za wyborem to jest kłamstwo, bo jest po prostu kłamstwo. Nie ma kobiety, która przekracza progi kliniki aborcyjnej, ponieważ chce mieć aborcję.
Women have abortions because they feel like they have no other choice.
Kobiety mają aborcję, ponieważ właściwie nie mają wyboru. Nie mają innego wyboru. Więc nas, jako pracowników kliniki aborcyjnej, naszym zadaniem było przekonać ich do końca, że dokonują dobrego wyboru.
Musieliśmy też użyć naszych słów, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego jesteśmy pro-life. I spójrzcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie wasz kościół. Kobiety przychodzą do kliniki aborcyjnych i zabijają swoje dzieci bez żadnego powodu. To się tak dzieje, kiedy próbujesz pójść na kompromis w sprawach moralnych, takim jakim jest właśnie aborcja. Nie możemy tutaj iść na kompromis, kiedy chodzi o niewinne życie, po prostu o życie. Musimy potwierdzić, że to nie jest tylko, że wiara nam to mówi, ale także nauka sama w sobie. Musimy głosić i tłumaczyć kobietom, że w łonie matki to jest dziecko od samego momentu poczęcia. Kiedy idziesz na kompromis w sprawach aborcji, idziesz na kompromis także w innych sprawach moralnych. W Stanach Zjednoczonych eutanazja jest szeroko rozpowszechniona w całym kraju. Generalnie ich celem są osoby starsze,
ale właściwie zaczyna się proponować eutanazję, zakończenie życia każdej osobie, która to życie chce skończyć. Mamy takie państwa, również w Europie, jak Islandia, w których ludzie chcą wyeliminować na przykład dzieci z zespołem Downa. Ale oni nie mogą tego wyeliminować, nie mogą tego zakończyć, ponieważ kobiety ciągle zachodzą w ciążę, również są w ciąży z dziećmi z zespołem Downa. I jak chcą to zakończyć? Chcą po prostu zabić te dzieci w łonach matek.
W Indiach dzieci są zabijane tuż po urodzeniu, ponieważ są dziewczynkami, nie chłopcami. To jest ostrzeżenie dla was tutaj w Polsce, kiedy żebyście nie poszli na kompromis, jeżeli chodzi o eutanazję. Ja wiem, że odpowiedzią jest tutaj Kościół z rozwiązaniem na ten problem. Musimy także iść dwutorowo, czyli musimy wierzyć w to, co mówimy i Kościół. Nigdy nie możemy się bać, jeżeli chodzi o to, żeby stanąć w obronie słabszych. Więc proszę was dzisiaj tutaj, abyście zrobili wszystko, co w waszej mocy, aby obronić tych niewinnych w łonach matek. Jeżeli nie zabierzecie teraz głosu, nie zrobicie czegoś, to się rozszerzy na cały kraj. Jestem naprawdę zaszczycona, będąc tutaj dzisiaj z wami i bardzo dziękuję za zaproszenie do waszego państwa.
God bless you.
Niech Bóg błogosławi.
I feel so cold. This house no longer